Jest to dobre słowo, kochani, akurat na odpowiedni, na ten moment, abyśmy mogli usiąść i wygodniej słuchać słowa Pańskiego. Kochani, napełniajmy się słowem Pańskim, bo jest ono dla nas życiem i mocą. I to jest niezwykle ważne, aby Słowo Boże wnikało do serc naszych, bo to słowo ma moc przemienić nas. I o uczniach Jezusa Chrystusa, apostołach, jest powiedziane, że to słowo ich oczyściło. Czyści jesteście ze względu na słowo, które do was głosiłem. Kochani, jest to niezwykle ważne, aby Słowo Boże wnikało do serca, bo ono wtedy zaczyna kiełkować, zaczyna rosnąć i wydaje wspaniałe, błogie owoce, które są potrzebne nie tylko dla nas, ale i dla tych, którzy nas otaczają. Kochani, ja chciałem się podzielić z wami tak podstawowym słowem, na którym chciałem się oprzeć, to jest Księga Ezechiela, 47 rozdział, od 1 do 12 wersetu, ale będziemy cytowali jeszcze inne fragmenty Słowa Bożego. Księga Ezechiela, 941 strona, 941, żeby było łatwiej znaleźć. Słowo, które zostało powiedziane do proroka, a które jest ku zbudowaniu każdemu z nas aż po dzień dzisiejszy. Potem zaprowadził mnie z powrotem do bramy przybytku, a oto spod progu przybytku wypływała woda w kierunku wschodnim, gdyż przybytek był zwrócony ku wschodowi, a woda spływała ku dołowi spod bocznej prawej ściany świątyni na południe od ołtarza. Potem wyprowadził mnie przez bramę północną i oprowadził mnie wokoło drogą zewnętrzną do bramy zewnętrznej zwróconej ku wschodowi, a oto woda wytryskała z południowej strony. A gdy ten mąż ze sznurem mierniczym w ręku wyszedł w kierunku wschodnim, wymierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do kostek. I znowu odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do kolan. I znowu odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do pasa. A gdy znowu odmierzył 1000 łokci, był to już potok, którego nie mogłem przejść, gdyż wody wezbrały, a były tak głębokie, że trzeba by było w nich pływać. Potok, który nie można było przejść. Wtedy rzekł do mnie: czy widziałeś to, Synu Człowieczy? Potem kazał mi iść z powrotem brzegiem potoku. A gdy wracałem, widziałem na brzegu potoku bardzo dużo drzew z jednej i z drugiej strony. I rzekł do mnie: te wody płyną w kierunku okręgu wschodniego i spływają w dół na step i wpadają do morza, do wody zgniłej, która wtedy staje się zdrowa. I gdzie tylko potok popłynie, każda istota żywa i wszystko, od czego się tam roi, będzie żyło i będzie tam dużo ryb. Bo gdy ta woda tam dotrze, wtedy będzie zdrowa, a wszystko będzie żyć tam, dokąd tylko dotrze potok. Rybacy będą stać nad nim od Engedi aż do En Eglaim. Tam będzie suszarnia sieci. Jego ryby będą tego samego gatunku, co ryby Morza Wielkiego i bardzo liczne. Lecz jego bagna i bajora nie będą zdrowe, będą przeznaczone do zdobywania soli. Na obu brzegach potoku będą rosły różne drzewa owocowe. Liść ich nie więdnie, owoc się nie wyczerpie. Co miesiąc będą rodzić świeże owoce, gdyż woda dla nich płynie ze świątyni. Owoc ich jest na pokarm, a liście ich na lekarstwo. Słowo to znamy i wiele razy już było czytane nie tylko przeze mnie, ale i przez innych głoszących, i w zasadzie skupiali się na tym jednym, że woda sięgała do kostek, później do kolan, a później do pasa, a później już nie można było przejść. I mówili o Duchu Świętym, który jest wylany, a który już później jest w takiej obfitości, że człowiek już nie ma własnej woli. Ale to streściłem tylko to, o czym w większości kaznodzieje w tym fragmencie Słowa Bożego się opierają. Ja chciałbym się oprzeć na czymś zupełnie innym. Duch Święty, kiedy do mnie dzisiaj rano przemówił, to zastanawiałem się, no jeśli to słowo, no to co mam powiedzieć? Czy to chodzi o to, że ludzie nie pamiętają o tym, że w Duchu Świętym trzeba się zagłębiać bardzo głęboko, aż dotąd, kiedy nie będziemy mieli własnej woli, kiedy trzeba będzie płynąć, kiedy Duch Święty będzie nas unosił? A Pan mi powiedział: nie, nie, nie na tym się skupimy. Zupełnie o czym innym będziemy dzisiaj mówić. Chociaż to słowo czytamy, ale o czym innym będziemy mówili. Zwróćcie uwagę, kochani, że kiedy ten fragment czytamy, to znajdujemy tutaj wiele takich, po ludzku rzecz biorąc, w normalnym naszym bytowaniu na tej ziemi, rzeczy takie sprzeczne, takie trochę bezsensowne. Bo gdybyśmy coś takiego przeczytali: do bramy przybytku, a oto spod progu przybytku wypływała woda w kierunku wschodnim. Gdybyście wybudowali dom i spod ściany tego domu zaczęła wyciekać woda. Co byście robili? Cieszylibyście się bardzo, że ta woda stamtąd wypływa? No to oznacza kłopoty, prawda? To oznacza kłopoty. To oznacza wilgoć, to oznacza grzyb, to oznacza, że ściany zaczynają się psuć, prawda? No to przecież jest w ogóle bez sensu. Jak może woda wypływać spod ściany? Spod spodu, spod ściany, spod fundamentu woda wypływa. Ludzie kochani, to znaczy, że postawiliśmy dom na źródle. To już jest naprawdę niedobrze. Studnie się stawia na źródle, a nie dom, prawda? Jest to bezsensowne. I kiedy czytamy taki fragment, że spod prawej ściany świątyni na południe od ołtarza wypływa woda, byśmy powiedzieli, no jakoś to symbolicznie należy ująć. Ale następny bezsens wam pokażę w tym fragmencie, który oczywiście później okaże się bardzo głębokim sensem, ale zobaczcie, jest powiedziane, że kiedy ta rzeka wypływa, jest powiedziane, że jest coraz głębsza i coraz głębsza, to w 7 wersecie dochodzimy do takiego zdania, w którym jest powiedziane, a gdy wracałem, widziałem na brzegu potoku bardzo dużo drzew z jednej i z drugiej strony. I wydawałoby się, że to nic takiego dziwnego, że dookoła potoku po obu stronach na brzegach rosną drzewa. Jeszcze do tego wszystkiego na końcu jest powiedziane, że te drzewa to są owocowe drzewa. 12 werset mówi, na obu brzegach potoku będą rosły różne drzewa owocowe. Liść ich nie więdnie, owoc się nie wyczerpie, co miesiąc będą rodzić świeże owoce, gdyż woda dla nich płynie ze świątyni, owoc ich jest na pokarm, liście ich na lekarstwo. Wszystko ładnie się układa. Tylko, że wiecie co, jest powiedziane, że ta woda, która płynie w tym potoku jest słona. Woda w tym potoku jest słona, jest takiego samego rodzaju jak woda Morza Wielkiego. Jak woda Morza Wielkiego. Wiecie, co to oznacza? Że jeśli woda w tym potoku jest słona, to tam nic nie urośnie na brzegach. Ja powiem wam szczerze, że nawet tego nie wiedziałem. Ale kiedy mi Pan dał być w takim miejscu bardzo odległym stąd, bo na Alasce, to wiecie, pokazali mi tam całe pola, całe obszary, które w czasie trzęsienia ziemi bardzo się obniżyły poniżej poziomu morza i morze wkroczyło na ląd i zalało mnóstwo terenów. I pokazywali mi, że to trzęsienie ziemi było kilkanaście lat temu. Dawno temu było to trzęsienie ziemi, około 20 lat temu. I na tych terenach pokazali mi, zobacz, nawet trawa nie chce rosnąć. A budynki, które były, to przez sól zostały już zniszczone i one zupełnie padły. Tylko jeden jakiś kawałek budynku wystawał, pokazali mi. To jest właśnie dowód na to, że tu budynki stały. I to wszystko uległo zniszczeniu. Żadne drzewo nie chce tam wyrosnąć. Trawa nawet nie chce rosnąć. Jakieś tylko porosty takie, wiecie, jak w wodzie morskiej rosną. Coś tam takiego wyrasta. Nic poza tym. Jest to pustynia po prostu. Pustynia wśród lądu. Woda się już cofnęła. Prawie, że wyschło to wszystko. A teren zupełnie nie nadaje się do użytku. A tutaj czytamy, że płynie woda słona, do tego wszystkiego zalewy takie różne bajora, które tworzą się, kiedy woda płynie, kiedy rzeka płynie i te starorzecza różne gdzieś tam się odcinają i tworzą jakieś takie stawy. Jest powiedziane, że to nie będzie czyste, to będzie do zdobywania soli. Więc słona woda, jeszcze dodatkowy dowód na to, że mowa o słonej wodzie. A tu jest powiedziane, że na obydwu brzegach tej rzeki będą rosły drzewa. I to owocowe różnego rodzaju. I będą bardzo obficie rosły. I bardzo, bardzo dobrze będą rosły. I będą wydawać co miesiąc świeży owoc. Wiecie, kochani, kiedy coś takiego czytamy, to nam się wydaje, co Bóg w końcu chce do ludzi powiedzieć? Co jest takie ważne, że Bóg chce to podkreślić dla nas ludzi, abyśmy zdawali sobie sprawę, że to jest ważne, że to nie zgadza się z prawami przyrody, ale coś jest ważne, abyśmy na to zwrócili uwagę. Wiecie, powiedzmy sobie zupełnie szczerze, kiedy potok wypływa spod tego muru, Możemy wytłumaczyć to sobie na podstawie innych fragmentów Słowa Bożego, że mowa jest o Duchu Świętym, że mowa jest o Słowie Bożym, że mowa jest o jakimś szczególnym Bożym działaniu. Bo Słowo Boże nam bardzo wyraźnie mówi, w objawieniu Jana jest powiedziane, objawienie Jana 22 rozdział 1 i 2 werset, i pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i baranka, na środku ulicy Jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące 12 razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. Kochani, jeśli coś takiego znajdujemy w księdze Ezechiela, a później powtórzone na sam koniec Pisma Świętego przez Jana w objawieniu, to znaczy, że coś jest szczególnego w tym, co zostało przez Ezechiela podane do wiadomości. Że jest coś niezwykle ważnego, abyśmy na to zwrócili uwagę, abyśmy naszą uwagę skupili na tym, co Bóg chce, abyśmy my, ludzie na tej ziemi, robili. Wiecie, kiedy mowa jest o potoku, to nie jest mowa o kropelkach. Kropelki, chociażby one dosyć szybko padały jedna za drugą, nie nazwiemy potokiem. Jak możemy to porównać? Otóż, kochani, powiedzmy sobie tak, jeżeli my rozumiemy, że potok to może być działanie Ducha Świętego, albo potok to może być działanie Słowa Bożego, to powiedzmy sobie zupełnie szczerze, że wypowiadanie słów, które można określić potokiem słów, to nie jest takie tylko bąknięcie jednego czy dwóch słów. Spotykamy jakiegoś człowieka, który był w Hiszpanii i mówimy: słuchaj, opowiedz mi, jak to w tej Hiszpanii jest, bo pewnie tam jest naprawdę wspaniale, słońce pięknie świeci, no i owoce drzew, najprzeróżniejsze owoce południowe, owoce morza i no cudownie tam na pewno jest, no. No powiedz coś więcej. No tak. No ale jeszcze coś więcej powiem. No tak, wspaniale jest. Czy to można nazwać potokiem słów? Na pewno nie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że kiedy jest mowa o tym, że wypływa potok spod ściany świątyni, że z tronu Bożego wypływa potok, to wiecie, gdyby on był takimi kropelkami, które od czasu do czasu się pojawiają, gdyby krople, które mają zbawić człowieka, to były te krople krwi, które pojawiły się na czole naszego Pana Jezusa Chrystusa w ogrodzie Getsemane, kiedy jeszcze nie był przybity do krzyża, gdyby te kropelki miały nas tylko zbawić, to byłoby ciężko. To byłoby trudno doczekać się, żeby ta kropla wreszcie padła też i na mnie. Ale powiedzmy sobie zupełnie szczerze, jeśli jest Boże działanie, ono może się zaczynać od kropli, ale ono zawsze pochłania coraz większą siłę i wchodzi w coraz większe działanie. Kiedy jest wylewany Duch Święty, to Bóg nie wylał Ducha Świętego, powiedzmy miarkę taką zrobił Ducha Świętego, w menzurce odmierzył, ile to tego Ducha Świętego do ludzi trzeba i wylał na ludzi, powiedział: dosyć wam Ducha Świętego. Wystarczy wam Ducha Świętego, więcej już nie potrzebujecie, bo po co? Kiedy jest mowa o tym potoku, to jest powiedziane, że wypływa i nabiera siły. Jest coraz większy, jest potężniejszy i w końcu jest taki, którego nie da się w żaden sposób przejść. W żaden sposób przejść. Wiecie, co to ma wspólnego z nami? Ano, kochani, chodzi o to, że Bóg chce powiedzieć, że ten potok zaczyna być coraz większy, bo wpływa do Morza Wielkiego, wpływa do ludzi na całym świecie i czyni, że to morze ludzi zaczyna być oczyszczone, zaczyna być usprawiedliwione, zaczyna mieć siłę, zaczyna mieć znaczenie. Ale co to ma wspólnego ze mną osobiście? Ano, kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze. My możemy być tak jak ten ktoś, kto opowiada, jak to w Hiszpanii był trzema czy czterema słowami. No tak, było wspaniale. Kiedy ktoś ciebie zapyta, jesteś chrześcijaninem? No. Czy jesteś zbawiony? No. A czy żyjesz z Bogiem? No. Dużo byście się dowiedzieli o Jezusie Chrystusie, gdyby ten ktoś tak wam odpowiadał? Uważam, że nic byście się nie dowiedzieli. Słyszałem, że jesteś w Chrystusie już prawie 40 lat. No, bo chrzest przyjmowałem w 70 roku, to 39, w przyszłym roku będzie 40. No. A co przeżyłeś z Bogiem? No. I jak jest? Okej. A coś więcej? Spoko. Kochani, wiecie, co to znaczy chrześcijaństwo? Chrześcijaństwo to nie są kropelki. Chrześcijaństwo nie są kropelki. I Bóg nam chce pokazać, że kiedy wypływa woda żywota, to wypływa ku żywotowi wiecznemu. I ona jest wielka, i to jest rzeka, i to jest potok. I jeśli ktoś ciebie zahaczy, nie jesteś natrętnym człowiekiem, żeby narzucać każdemu człowiekowi, czy on chce słuchać, czy nie chce słuchać. To ja nie chcę słuchać, ale ja i tak ci powiem. Nie narzucasz się ludziom. Ale jak ktoś cię o to zapyta, to z ciebie wychodzi potok słów. Jesteś człowiekiem, który nie może ust zamknąć, aż wreszcie ten człowiek powie, no już się dowiedziałem wszystko, wiesz. No dobra, ale jeszcze ci tego nie powiedziałem, jeszcze ci tego nie powiedziałem. Niech cię tylko zahaczy o to. To ty już wiesz, co należy powiedzieć. 40 lat z Bogiem, to ty wiesz, ile ty możesz powiedzieć? No 10 lat co najmniej możesz mówić o tym, co przez 40 lat przeżywałeś z Bogiem. Gdybyś nawet to streścił bardzo mocno, to 10 lat ci to mówienie zajmie. Tyle masz do powiedzenia odnośnie tego, co Bóg uczynił w twoim życiu. Kochani, w 7 rozdziale Ewangelii Jana, 37 werset jest powiedziane, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije, kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. A w 4 rozdziale, w 10 wersecie jest powiedziane, gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie, daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś go i dałby ci wody żywej. Wiecie, do kogo to mówił Jezus Chrystus? Do Samarytanki. A wiecie, co do niej dalej powiedział? Każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytruskującej ku żywotowi wiecznemu. Jesteśmy źródłem wody żywej, wytruskującej ku żywotowi wiecznemu. Jesteśmy naprawdę ludźmi, którzy w konkretnych kwestiach życiowych mają mnóstwo rzeczy do powiedzenia. Wiesz, ja mam taki problem. A, kochany, to wiesz, o takim problemie to ja ci tak powiem. Bóg powiedział tak i tak, a ja w swoim życiu przeżyłem z Nim takie chwile. I taką sytuację to mi Bóg rozwiązał w taki sposób i tak. Masz mnóstwo rzeczy do powiedzenia. Ja mam problem, nie wiem, co z tym problemem zrobić. Oj, biedny jesteś. A co byś mi doradził? No nie mam pojęcia, wiesz, nic mi do głowy nie przychodzi. Jak to ci nic do głowy nie przychodzi? Jeżeli jesteś w Chrystusie, to ci zawsze do głowy przychodzi. Kiedyś, kochani, Jezus Chrystus powiedział do swoich uczniów, nie bójcie się, jak was postawią przed sędziami, jak was postawią przed tymi, którzy będą was oskarżać. Nie bójcie się, co wtedy będziecie mówić. No, no nie będzie taka sytuacja, że staniecie przed ludźmi i powiecie, no to ja nie mam pojęcia, co ja mam powiedzieć, nie wiem, co mam zrobić. Sytuacja mnie przerosła, zupełnie nie wiem, co w tych okolicznościach mam zrobić. Wiesz, co masz zrobić. Jezus Chrystus powiedział, wtedy Duch Święty ciebie napełni i z ust twoich popłynie rzeka, rzeka popłynie. Wiecie, jak Bóg działa, kiedy coś w tym świecie się dzieje nie według Jego woli? Jest powiedziane w Izajasza, 59 rozdziale, w 19 wersecie. Jest powiedziane tak. I będą się bali na zachodzie imienia Pana, a na wschodzie Jego chwały. Gdy przyjdzie wróg, jak ścieśniona rzeka napiera nań duch Pana. Tak mówi Słowo Boże. Wiecie, co się wtedy dzieje, kiedy szatan zaczyna atakować? To nie jest tak, o, głupiego lepiej nie dotykać. O, Bóg mówi, no jeśli szatan atakuje, uciekajmy po prostu, a co się będziemy zadawać? Nieprzyjemnie jest, jak pies szczeka, prawda? Także no, lepiej po prostu nie dotykać się tego. Idźmy sobie, chociaż to mały piesek, ale to ujadanie jest takie natrętne, takie nieprzyjemne. Idźmy sobie, Bóg Ojciec mówi do Syna swego i Ducha Świętego, zapierajmy się stąd, bo ten szatan to jest taki nieprzyjemny. Czy tak Bóg postępuje wobec wroga dusz ludzkich, wobec wroga Bożego, wobec tego, który próbuje zniszczyć wszystko, co Bóg stworzył? Nie, Bóg staje naprzeciw. Wysyła swojego Ducha Świętego, aby tak jak ścieśniona rzeka napierał na niego i odparł jego atak. Wiecie, jak działa ścieśniona rzeka? Zawężone brzegi. Zawężasz brzegi, zawężasz i zawężasz. Co wtedy się dzieje? Ja nieraz tutaj przytaczałem taki przykład, jak byłem w górach, w Białce Tatrzańskiej. I wiecie, i tak popatrzyłem, potok taki płynie. Nieduża rzeczka i zacząłem rzucać kamienie do tej rzeki, żeby ją po prostu jakby niby przegrodzić. I coraz mniejszy był i coraz mniejszy i coraz węższe też te pobocza były, te brzegi. I wiecie, co się w końcu stało? Podniosłem taki kamień, żeby już ostatecznie zatkać to miejsce. Już tam, gdzie ta największy nurt, żeby tam wrzucić i już zatrzyma się, prawda? I taki ledwie podniosłem ten kamień, ledwie uniosłem, a wiecie, dosyć dużo mogę podnieść. I podniosłem i tak aż stękając wrzuciłem ten kamień do tej wody i się zdziwiłem. Kamień popłynął. Ja nie wiedziałem, że kamienie pływają. Naprawdę nie wiedziałem. Ogromny kamień popłynął po prostu. Wiecie dlaczego? Kamień był przeciwnikiem dla tej wody, ale ta rzeka była ścieśniona. I jak rzeka jest ścieśniona, wtedy ma potężną siłę. Potężną siłę. Jak dużą masę wody chcecie zmniejszyć i umieścić w małolutkim, wąskim korycie, ona ma potężną siłę. Kamienie będą płynąć, skały potężne będą płynąć. Duch Święty, wtedy kiedy przychodzi szatan, działa jak zawężona rzeka. Z potężną siłą przeciwstawiając się szatanowi. Kto wygra? Kto zwycięży? Duch Święty, Bóg. I kiedy szatan próbował zaatakować Jezusa Chrystusa, wiecie jaki efekt tego był? Że Jezus Chrystus zdeptał mu głowę. Tak mówi Słowo Boże. My jako dzieci Boże musimy się nauczyć ze Słowa Bożego, jak jako chrześcijanie mamy w tym świecie działać. Ponieważ jest dużo innych religii, ponieważ jest dużo innych kościołów, ponieważ jest mnóstwo różnych nauk, to my musimy się poczuć jako tacy malutcy. No bo jest większość tam, jest większość tam, jest większość tam, więc my musimy się poczuć jako tacy skromni, malutcy, pokorni, uniżeni. Powinniśmy się poczuć jako tacy, no gdzieś na uboczu chrześcijaństwa, jakiś taki malutki odłamik chrześcijaństwa, jakaś taka kropelka chrześcijaństwa, gdzieś tam umieszczona w przestworzach różnych nauk. I mamy się poczuć tacy skromni, malutcy, gdzieś umieszczeni w kąciku. Czy tak? Kochani, ja nie mówię, że my jesteśmy dumni, odważni, mamy iść. Kochani, teraz tu pierś do przodu i mamy tutaj pokazać takiego robotnika, jak to było, wiecie, w czasach niedalekich, przyszłości. Jak to pierś do przodu, naga pierś do przodu, prawda, z sierpem pod szyją na głowie młot w oczach gwiazdy. Taki, wiecie, robotnik, taki prawdziwy, czerwony robotnik. My mamy się pokazać jako tacy ludzie naprawdę odważni w tym świecie. Kochani, nie chodzi o to, że mamy kogoś udawać. My mamy po prostu dawać świadectwo temu, co czyni Bóg na ziemi, co czyni Bóg tutaj, wpośród ludzi, co czyni Bóg w moim sercu, konkretnie w moim sercu. My nie możemy milczeć wtedy, kiedy ludzie o nas pytają i kiedy przychodzą do nas z problemami, to my wtedy, no wiecie, no według tej zasady, jakby jakieś problemy, to my W razie draki to my w krzaki, tak? Tak uciekamy po prostu, chowamy się jak struś. Taka metoda strusiowa, że jakby coś, to ja głowę w piasek i nie ma problemu. Żadnego problemu nie ma. Wiecie, jak chrześcijanin ma się zachowywać? Chrześcijanin musi wychodzić naprzeciw problemom. Chrześcijanin musi wychodzić z chęcią niesienia pomocy. Możesz powiedzieć, ale ja nie zawsze wiem, co należy uczynić. A kto ci powiedział, że to ty masz pomagać? Nikt ci nie powiedział, że to ty masz pomagać. Ty masz mieć nastawienie, oto ja, poślij mnie. Sam siebie nie posyłam. Ja sam siebie nie posyłam. Ja sam siebie tutaj nie postawiłem, nie powiedziałem, no nie wiem, co mam wybrać, pewnie wybiorę głoszenie słowa. Stanąłem sobie tutaj i powiedziałem, no kochani, to ja teraz będę głosił słowo. Dlaczego? No bo się wybrałem. Od kiedy to ktoś sam siebie wybiera do głoszenia słowa? Od kiedy to ktoś sam swoim duchem napełnia siebie, żeby to słowo głosić w mocy? Ani nie jestem sam swoim sługą, ani nie jestem człowiekiem działającym w swojej mocy. Jeżeli mam komuś doradzać, to doradzam w mocy Ducha Świętego. Jeśli mam kogoś uzdrowić, to będę uzdrawiał w mocy Ducha Świętego. Jeśli ktoś głosi słowo, Pismo Święte mówi, to nie głosi tak, jak mówi Bóg. Nie głosi w mocy Ducha Świętego. Kochani, ten świat, ta ziemia, to wszystko zostało stworzone przez Boga w potężnej mocy, w potężnej sile i w mocno wyciągniętym Bożym ramieniem. W Psalmie 98, 7, 8, 9 wersecie jest powiedziane, niech szumi morze i to, co je napełnia, świat i jego mieszkańcy. Niech rzeki klaszczą w dłonie, a góry niech radują się razem przed Panem, bo idzie, aby sądzić ziemię. Przychodzi, aby sądzić ziemię. Kochani, zobaczmy, jest to tak obrazowo pokazane. Czy rzeki mogą wklaskać w dłonie? Czy rzeki w ogóle mają dłonie? Czy mogą klaskać? Kochani, zobaczmy, jak to jest ujęte w ciekawy sposób. Bóg jest stworzycielem tego. Jeśli Bóg chciałby, żeby kamienie w siebie stukały, wydając ten sposób oklaski dla Boga, albo kamienie, żeby zaczęły chwalić Boga i wołać, błogosławionyś Ty pośród wszystkich we wszechświecie, to czy Bóg nie mógłby tego uczynić? Oczywiście mógłby. Kochani, stworzenie wielbi Pana. Stworzenie wywyższa Jego imię. Dlatego Izajasz w 44 rozdziale, 2 wersecie mówi tak. Tak mówi Pan, który Cię uczynił i ukształtował w łonie matki, który Cię wspomaga. Nie bój się, mój sługo Jakubie i Jeszurunie, którego wybrałem. Gdyż wyleję wody na spieczoną ziemię i strumienie na suchy ląd. Wyleję mojego ducha na Twoje potomstwo i moje błogosławieństwo na Twoje latorośle, aby się rozkrzewiły jak trawa między wodami, jak topole nad ruczajami. A w 55 rozdziale w 1 wersecie jest powiedziane, nurze wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód, a którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie i jedzcie. Pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia wino i mleko. A Zacharia w 14 rozdziale, 5 wersecie mówi, w owym dniu stanie się tak. Nie będzie ani upału, ani zimna, ani mrozu. I będzie tylko jeden ciągły dzień. Zna go Pan, nie dzień i nie noc, a pod wieczór będzie światło. I stanie się w owym dniu, że popłyną żywe wody z Jeruzalemu. Połowa do morza na wschodzie, połowa do morza na zachodzie. I tak będzie w lecie i w zimie. A w 13 rozdziale, 1 wersecie, w owym dniu dom Dawida i mieszkańcy Jeruzalemu będą mieli źródło otwarte dla oczyszczenia z grzechu i nieczystości. A Izajasz w 12 rozdziale, 2 wersecie mówi, oto Bóg zbawieniem moim, zaufam. I nie będę się lękał, gdyż Pan jest mocą moją i pieśnią moją i zbawieniem moim. i będziecie czerpać z radością ze zdrojów zbawienia i będziecie mówić w owym dniu: dziękujcie Panu, wzywajcie Jego imienia, opowiadajcie wśród ludów Jego sprawy, wspominajcie, że Jego imię jest wspaniałe, grajcie Panu, bo wielkich dzieł dokonał, niech to będzie wiadome na całej ziemi. Wykrzykuj i śpiewaj radośnie, mieszkanko Syjonu, bo wielki jest pośród ciebie święty izraelski. To jest zachowanie chrześcijanina. To jest zachowanie prawdziwego dziecka Bożego. Takiego, które wie, czego chce, kiedy przyjmuje Jezusa Chrystusa do swojego serca. Kochani, my jako chrześcijanie, jako wierzący ludzie, jako ci, którzy poznali Jezusa Chrystusa jako swego osobistego Zbawiciela, często są tacy jacyś zahukani, jacyś tacy nieruchliwi, jacyś tacy bez radości. A jeżeli ktoś się cieszy, jeżeli ktoś się raduje i ciągle mówi o Bogu, to mówimy o Nim, że jest nawiedzony. Nawiedzony. Taki nawiedzony człowiek ciągle gada. O Bogu gada. Wiecie, kochani, chwała Bogu, że człowiek wierzący jest nawiedzony i szczególnie jak jest nawiedzony Duchem Świętym. Jest to naprawdę cudowne, jeśli człowiek wierzący jest nawiedzony Duchem Świętym. Masz być osobą nawiedzoną Duchem Świętym. I nie masz gadać tylko dlatego, że może masz jakieś takie cechy umysłowe, że po prostu zawsze gadasz. Mówisz o Bogu dlatego, że się radujesz naprawdę tym, co w wieczności będzie. Nie mówisz o Królestwie Niebios. Nie mówisz o wspaniałym, wielkim, potężnym Bogu. Nie mówisz o Jego Synu Jezusie Chrystusie. Nie mówisz o Duchu Świętym. Nie mówisz o wieczności. Nie mówisz o chwale Bożej. Nie mówisz o wielkości Bożej. Nie mówisz o niebie, w którym na wieki wieków w radości będziesz przeżywać. I jeśli nie wierzysz w to wszystko, to nie mówisz, to milczysz, bo jak byś miał mówić o tym? Jeśli nie masz żony, to co, chwalisz, że masz wspaniałą żonę? Oj, moja żona to jest taka, moja żona to jest taka, moja żona to jest taka i zaczynasz opowiadać, jaka jest wspaniała twoja żona, twoja żona i twoja żona, twoja żona. I w końcu zapytujesz, a jesteś żonaty? No jeszcze nie. Co byś pomyślał o takim człowieku, który tak chwali swoją żonę? Z jego umysłem coś jest chyba nie tak. Z jego umysłem coś jest nie tak. Ale jeśli jesteś osobą, dzieckiem Bożym, masz Jezusa Chrystusa, wiesz, że to jest twoje, bo Jezus Chrystus ci powiedział: daję ci dzisiaj, daję ci wieczność, daję ci swoje królestwo, masz moje słowo, a moje słowo jest ważniejsze niż ziemia. Ziemia przeminie, niebo przeminie, moje słowo wypełni się na pewno. Nie przeminie, moje słowo się wypełni. Jest pewniejsze niż wszystko to, po czym stąpasz. Jeśli Bóg ci mówi, że ty tam wejdziesz i zaczyna ci opowiadać, co tam w Królestwie Niebios będzie, to jak ty żyjesz? Jak ktoś cię pyta, pójdziesz do nieba? No nie wiem, no chyba tak. A jesteś zbawiony? No chyba tak. No. A Bóg istnieje? No prawdopodobnie istnieje. Kochani, jakie jest nasze życie składające się z malutkich kropelek? Czy to jest strumień, który nabiera coraz większej siły? Czy ty zaczynasz być osobą, która w tym świecie chodzi, pośród ludzi się porusza i szuka tylko okazji, żeby pochwalić się, jaki jest Bóg? Jaki jest Bóg? Zobacz, ja mam teraz trudną sytuację akurat, ale zobaczysz, co Bóg z moją trudną sytuacją zrobi. On w moim życiu już 50 razy mi pomógł. Policzyłem 50 razy. I teraz zaczynasz każde z tych 50 razy opisywać. W tej sytuacji miałem takie okoliczności, takie i takie i takie. I Bóg mi pomógł tak, tak, tak i tak. I zaczynasz mówić, jak to się wszystko rozwinęło, jak to wszystko było wspaniałym Bożym błogosławieństwem. Kiedy dochodzisz do 50 razu, to sam zaczynasz wierzyć, że ten 51 raz to na pewno będzie w cudowny sposób rozwiązany. Prawda? Zaczynasz sam wierzyć i zaczynasz sam nabierać siły i zaczynasz sam nabierać pewności tego, że Bóg w tych okolicznościach, w tej konkretnej sytuacji na pewno cię nie pozostawi i to rozwiąże. jeżeli machniemy ręką na to, co Pan uczynił wspaniałego w naszym życiu w przeszłych dniach, to wtedy okoliczności, które przychodzą na nasze życie właśnie teraz, zduszą nas tak i stłamszą nas tak, że będziemy ludźmi nieporadnymi, zupełnie nie będziemy wiedzieli, co mamy w tych okolicznościach uczynić. Kochani, ta woda, która wypływa od naszego Pana, to jest woda, która jest zaprawiona solą, ale nie solą, która jest solą rozumianą w naszym ziemskim rozumieniu. To jest sól sprawiedliwości Bożej, która przynosi oczyszczenie dla naszego życia. Wiecie, to jest tak, jak z konserwacją jedzenia. Nie zakonserwujesz dobrze jedzenia, jeśli go dobrze nie posolisz. Teraz są inne sole używane też do konserwowania, ale powiedzmy, to ma coś wspólnego z konserwantem. Jest to taki konserwant i nie ma szansy, żeby w twoim życiu wszystko dobrze się układało i wszystko dobrze było, dopóki nie ma Bożej soli. Okoliczności i sytuacje w naszym życiu muszą być posolone. Muszą być posolone. W Bogu nie możesz wzrastać, jeśli nie pozwolisz, żeby Bóg posolił twoje życie. Nie ma możliwości. Nie będziesz wzrastać. W twoim życiu będzie zepsucie i będzie się psuć coraz bardziej. Dopóki nie pozwolisz, żeby Jezus Chrystus posolił. Solą Jego jest Jego święte Słowo. Czyści stajemy się ze względu na Jego Słowo. Stajemy się czyści. Dlatego jeśli nie masz kontaktu z Bożym Słowem, jeśli nie pozwalasz, żeby to Słowo wnikło do twojego wnętrza, nie oczyścisz się nigdy. Nigdy się nie oczyścisz. Nie będziesz znać nawet celu w oczyszczeniu, nie będziesz znać miejsca oczyszczenia, nie będziesz znać nawet, z czego masz się oczyścić. I gdybym ja teraz was zapytał, no powiedzmy, nas to nie obowiązuje, bo jesteśmy z pogan, a nie z narodu izraelskiego, zresztą Izraelici w Jezusie Chrystusie już tego nie musieli przestrzegać, ale powiedzmy starozakonni. Gdybym was teraz zapytał, co Izraelici mogli spożywać, jakie potrawy były dla nich czyste, a jakie nieczyste. No gdybym was zapytał, to byście powiedzieli, no tak, wieprzowiny nie mogli jeść, koniny nie mogli jeść, ale mogli jeść wołowinę, cielęcinę, baraninę mogli jeść. No dobra, no to wiemy. A gdybym was zapytał, na przykład, bociana mogli jeść? Nie mogli. A zająca? Nie mogli, tak? A żaby? A owoce morza? No. A lina, rybę taką? Mogli. A węgorza? No właśnie. Już zaczynają się problemy. Ja im zaczął coraz bardziej wnikać w szczegóły, co można jeść, co nie można jeść dla Izraelitów. Byłyby problemy z wyborem niektórych ptaków, niektórych ryb. Prawda? Byłyby problemy. No bo właśnie, niektóre ryby dzisiaj, na przykład takie jak panga. Słyszeliście pewnie o takiej rybie. Mogli jeść Żydzi czy nie? Ma łuskę. Panga ma łuskę. A mogli jeść czy nie? Nie mogli. A dlaczego? Bo padliną się żywi. Kochani, widzicie? Żeby wiedzieć, jaka jest wola Boża, żeby wiedzieć, jak być czystym i nie być czystym, co trzeba robić? Czytać Słowo Boże. Czytać Słowo Boże. Jeśli wtedy nawet takiej ryby oni nie widzieli na oczy, to co mieli zrobić, jeśli się taka ryba pojawiła? Mogą jeść czy nie? Były inne zasady, które określały, czy mogli, czy nie. Inne zasady, które wyraźnie pisały, jeśli się żywi padliną, no to nie. Jeśli to jest na przykład zwierzę, które można było jeść, na przykład był to baran, ale był uduszony. Nie można. Bo krew pozostaje. Niespuszczona krew, nie mogli jeść. A więc trzeba znać Słowo Boże, żeby być czystym. I o tym mówi właśnie Jezus Chrystus. Jesteście czyści dla słowa, które wam głosiłem. Nie mielibyście grzechu, gdybym nie przyszedł i nie zwiastował wam. Gdybym swoim życiem nie pokazał wam przykładu, nie wiedzielibyście, co jest grzechem, a co nie jest grzechem. Gdybyście się nie pojawili w środowisku, w którym jesteście, to ludzie wokół was nie wiedzieliby, co jest grzechem, co nie. Nie wiedzieliby, ale że się wśród nich pojawiliście i zaczynacie życiem swoim i słowami swoimi pokazywać, co się Bogu podoba, co się Mu nie podoba, stajecie się przykładem, stajecie się solą, stajecie się strumieniem, który wpływa do morza, do morza wody zgniłej i to morze zaczyna doznawać oczyszczenia. W jaki sposób? Przez słowo. Przez słowo. Ale jeśli będziesz osobą bardzo oszczędną w słowach, w środowisku, w którym się znajdujesz, nawet jak cię ktoś zapyta. Ja przypominam sobie taki przykład pewnego człowieka, który mówił, że pracuje w zakładzie pracy 20 lat i jak dotąd to nikt nie wie, że ja jestem chrześcijaninem. O, to jest sztuka. To jest sztuka. Jest się czym pochwalić. 20 lat. 20 lat. No właśnie. Czy to jest ta woda strumienia żywego, posolona woda, która oczyszcza środowisko, w którym się znajduje? Na pewno nie. Na pewno nie. My mamy nabierać siły. My mamy nabierać naprawdę takich cech chrześcijańskiego życia, jakie Jezus Chrystus pokazał, kiedy chodził po tym świecie. Chrześcijanin zbawiony i w środowisku umieszczony i tak sobie spokojnie żyje. Z roku na rok, z roku na rok, z dziesięciolecia na dziesięciolecie, z dwudziestolecia na dwudziestolecie i tak sobie jakoś ślizgamy się w tym życiu. Jakoś tak przechodzimy w środowisku, w którym się znajdujemy. A przecież w tym środowisku nikt inny się nie znajdzie, tylko ty. Ja nie mam szansy być w tym środowisku, w którym ty jesteś. Nie mam żadnej szansy. Może kiedyś Bóg mi da taką szansę, że na chwilę się tam znajdę, ale co ja przez jedną chwilę mogę zrobić wielkiego? Na głowie stanąć? I ja to pewnie na swoje bym nie stanął, na czyjeś tylko. Ale kochani, powiedzmy sobie zupełnie szczerze, wy jesteście w środowisku tym cały czas. Cały czas. I stańcie się przykładem dla tych ludzi. I stańcie się ludźmi, na których będą patrzeć i których będą się wypytywać, dopytywać, będą się starali dowiedzieć czegoś. Jak rozwiązać ten problem? No wiesz, no są takie różne sposoby i zaczynamy taki sposób lawirować, żeby tylko o Jezusie Chrystusie nie powiedzieć. Jak problem należy rozwiązać? A ty masz powiedzieć wprost. Problemy rozwiązuje Jezus Chrystus. Nie wiem, czy słyszałeś kiedykolwiek o takim gościu. Jezus Chrystus. To jest człowiek, który rozwiązuje problemy. Człowiek? Ja słyszałem, że to jest nie człowiek. No właśnie, to jest człowiek, ale też i Syn Boży. I zaczynasz tłumaczyć dokładnie, na czym polega osobowość Jezusa Chrystusa. W jaki sposób pomaga, jaki przykład dał dla naszego życia. I jaki przykład dał konkretnie dla mojej sytuacji życiowej. Zaczynamy pokazywać, zaczynamy przykłady przytaczać. Kochani, ja myślę, że czasami to byśmy musieli karteczkę wziąć i spisać sobie te przykłady wszystkie, w których Pan nam w życiu dopomógł. Wiecie, jak to wylatuje z głowy? Przykłady, w jakich nam Bóg wspaniale dopomógł, to jest tak, jak z karteczką na zakupy, jak idziesz. Żona ci daje karteczkę, mówi, idź, kup mi to i to. A nie, karteczkę zostawiasz na tym, na stole, ja będę pamiętać. Przychodzisz z zakupami, a kupiłeś pomidory, o, patrz. No nie, jeszcze raz pójdę, weź karteczkę. Nie, nie, już pamiętam, poszedłem, pomidory kupiłem, wracam. A ogórki kupiłeś? No też nie. To jest tak z przykładami, jak Bóg nam dopomaga, wiecie? To jest tak z przykładami. Wychodzisz na kazanie, zaczynasz mówić, schodzi z kazalnicy, o, i chciałbyś wrócić na chwilę jeszcze. No miałem jeszcze to i to powiedzieć. No nie. Trzeba było zapisać. I taka jest prawda. Kiedy przychodzisz, rozmawiasz z ludźmi, ludzie ci mówią o swoich problemach i chcesz im dopomóc i zaczynasz myśleć, jak masz spisane, jak ci Bóg dopomógł i często tego używasz, będziesz pamiętać, co w danym momencie trzeba powiedzieć. Będziesz pamiętać. O, wiem, na karteczce mam tam zapisane. O, to jest konkretnie ta sytuacja, o której on mówi. A wiesz co? Bóg w moim życiu to zrobił to i to, w taki i w taki sposób. Nie, co ty mówisz? No tak, a jak to zrobił? I zaczynasz się rozwijać. I wypływa z ciebie strumień wody życia. I jeszcze poparty przez moc Ducha Świętego, wiesz jaki jest efekt? Piorunujący. Jest wspaniały, kiedy w księdze Daniela czytamy o tym, że Bóg siedział na tronie i przed jego tronem też jest powiedziane, to jest chyba 7 rozdział, tak. A gdy patrzyłem, postawiono trony, usiadł sędziwy, jest mowa o Bogu Ojcu. Jego szata była biała jak śnieg, włosy na głowie czyste jak wełna, jego tron jak płomienie ogniste, a jego koła jak ogień płonący. Ognista rzeka wypływała i wychodziła sprzed niego. Wiesz, co to znaczy? To znaczy, że Bóg działa w taki sposób, jak ogień trawiący. Bóg działa w taki sposób, że tam, gdzie jest zepsucie, to jest naprawa. Tam, gdzie jest choroba, tam jest uzdrowienie. Tam, gdzie jest problem, tam jest rozwiązanie. W Jezusie Chrystusie. Kiedy Jezus Chrystus przychodzi, to nie przychodzi tak do chorego, patrzy się, mówi, no, chory jesteś. A ile, jaką masz temperaturę? No, 41. No, to jest problem. I co, lekarze ci nie mogą pomóc? No nie. No i co teraz będziesz robił? No pewnie będę umierał. Dobra, przyjdę na twój pogrzeb. Taka jest rozmowa Jezusa Chrystusa z człowiekiem chorym? Nie. Jezus Chrystus jak zaczyna działać? Przychodzi i dotyka się. A tam, gdzie osoba umarła, Jezus Chrystus mówi, nie umarła, śpi. Ha, co ty mówisz? Przecież wiemy, że umarła. Puls sprawdzaliśmy, oddech, wszystko żeśmy sprawdzili. Jest 100% jest umarła. A Jezus Chrystus co robi? Dotyka się i życie wraca. Tak działa Jezus Chrystus. Czy myślisz, że Jezus Chrystus nie chce, żebyś ty poszedł gdzieś, gdzie ludzie mają problemy i pomagał im? Jezus Chrystus, mówiąc o tym, idźcie, jak ktoś płacze, to płaczcie razem z nim. Jak ktoś umiera, no to też razem z nim umierajcie. Tomasz tak powiedział, prawda? Panie, no to idźmy razem do Łazarza, to i my pomrzemy razem też. No to jest sposób myślenia człowieka. Ale stary, jak ja ci współczuję, że ty jesteś taki chory, nigdy bym w twojej skórze nie chciał się znaleźć. Oczywiście tego już nie mówimy dalej, ale tą pierwszą część, jak ja ci współczuję, naprawdę. Ja ci współczuję. Nie chciałbym być w twojej skórze. Kiedy Jezus Chrystus wysyła nas do kogoś, to nie wysyła nas po to, żebyśmy ryczeli, płakali z tym człowiekiem, bo on ma problem, ale oczywiście nie wiemy, co mu doradzić. Nie wiemy, pojęcia nie mamy, co mamy mu powiedzieć w tej sytuacji. Bóg nas chce wysłać z rozwiązaniem. My masz rozwiązanie, zanieś. Idź, zanieś, rozwiązanie zanieś. Bóg nas chce tak wysyłać, ale tak nas będzie wysyłać, kiedy w naszym wnętrzu będzie żywa woda. Żywa woda. Taka woda, jak jest opisane tutaj w księdze Ezechiela. Żywa woda, żyjąca woda, kipiąca woda, która naprawdę z ciebie wypływa, jak ten żar Boży, który przynosi rozwiązanie, który przynosi pomoc. Jeśli ktoś cię prosi, mówi, no pomóc się, bo mam problem. Dobra, będę się modlił. Panie Jezu, proszę Cię bardzo serdecznie, rozwiąż jego problem. Amen. Ale mu pomogło. Ale mu pomogło. Kochani, wiecie, jak mamy się zaangażować w modlitwę? Tak jakbym to ja w danym momencie umierał i teraz będę walczył o siebie, żeby nie umrzeć. Jak człowiek walczy, żeby nie umrzeć? Jak tonący co robi, żeby nie utonąć? Chwyta się czego? brzytwy. Co się stanie, jak chwyci brzytwę za ość? Ręce pokaleczy, może utnie sobie palce, ale co? Nie chwyta? Chwyta. To tak masz pomóc komuś, kiedy on cię prosi, żebyś wsparł go w modlitwie. I jak będziesz bojować? Albo mu mówisz, słuchaj stary, no nie mogę ci pomóc, no bo nie mam możliwości. A jeśli mówisz, że pomożesz, to oznacza, że zaangażujesz się całym sercem i będziesz czekał i patrzył na Boże rozwiązanie. Będziesz patrzeć, że Bóg na pewno pomoże. Pomoże na pewno. Ja będę się tak modlić i będę obserwować, bo ja mi zależy na tym, żeby ta sprawa była w jego życiu czy w jej życiu rozwiązana. Będę bojować, będę walczyć. Jeżeli zgromadzamy się na modlitwie i zaczynamy bojować, jak bojujemy? Patrzymy, że ktoś bojuje? Dobrze bojuje. Albo ktoś inny popatrzy i oceni, powie, ale się wygłupia. Różne jest podejście. Różne. Jak jest bojowanie, to jest różne podejście. Ale wrzeszczy. A nic nie powiem na ten temat, ale mi się wydaje, że to trochę za bardzo. Kochani, albo się angażujemy, idziemy na całego i naprawdę swoje serce angażujemy w to, albo nic od Pana nie weźmiemy. Bo fala, która raz w tą, raz w drugą stronę jest wiatrem miotana, żadnej korzyści nie przynosi. Jeśli my mamy być tak, jak fala miotana w różne strony, to nawet nie myślmy, nawet nie myślmy, nawet nie przypuszczajmy, że cokolwiek od Pana weźmiemy. Myślicie, że sam to wymyśliłem? Zacytowałem ze Słowa Bożego. Tak mówi apostoł Paweł, a właściwie Duch Święty. Tak mówi Duch Święty. Nawet niech nie myśli, że cokolwiek od Pana otrzyma. Chcecie coś od Pana wziąć? No to bierzcie, zaangażujcie się całym sercem. Zacznijcie dla tych ludzi, którzy są wokół Was, być pomocą, tarczą. Zacznijcie być dla nich przykładem. Zacznijcie być dla nich ludźmi, którzy są zapaleni w chrześcijaństwie. Nawiedzeni przez Ducha Świętego, nawiedzeni, nie w złym rozumieniu. Nawiedzeni Duchem Świętym. Macie być nawiedzeni Duchem Świętym. Jak najbardziej. Duch Święty ma w Was przebywać. No, ale no nie mam. No to czyja to wina? Ducha Świętego? Słowo Boże mówi, jeśli wy, będąc źli, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Wasz, który na niebie, jest na niebie, da co? Co da? Ducha Świętego tym, którzy o Niego krzyczą, ja bym powiedział. Krzyczą, trzeba wołać, trzeba być aktywnym w wołaniu do Pana. Trzeba być człowiekiem, który dobija się do nieba. Który naprawdę walczy o to, żeby coś wziąć. Czy z Bogiem trzeba walczyć, żeby coś wziąć? Nie. Z sobą trzeba walczyć. Siebie trzeba przemóc. Naprawdę. Nasz umysł i nasze ciało to jest taka blokada dla wzięcia Bożego błogosławieństwa, że nawet sobie nie wyobrażacie. To jest taka blokada. Nie sąsiedzi wam przeszkadzają. Nie wrogowie wam przeszkadzają. To nie szatan jest winny, że nie bierzecie. My sami jesteśmy winni. Moje ciało i mój umysł to są największe przeszkody, żeby od Pana wziąć błogosławieństwo. To są największe przeszkody. Jeśli zwyciężysz swój umysł, jeśli zwyciężysz swoje ciało i przyjdziesz do Pana tak na wprost, powiesz, Panie, potrzebuję. Panie, wołam do Ciebie. Panie, ratuj! Kiedyś Jezus Chrystus szedł po wodzie, a w łodzi byli uczniowie, przepływali w nocy przez jezioro. Jezus Chrystus się przybliża i znacie to ten moment, kiedy Piotr idzie do Jezusa. Po wodzie idzie, no bo zobaczył, że Jezus idzie, no to pozwoli mi przejść. No to chodź, Piotr. On wychodzi z łodzi, zaczyna iść. Później zaczyna tonąć, prawda? Panie, ratuj! A Jezus Chrystus popatrzył i powiedział tak. Podanie tak? Znaczki skarbowe i jeszcze tamto, to wtedy ja rozpatrzę. 2 tygodnie mam na rozpatrzenie i wtedy dopiero zobaczymy, czy ci pomogę, czy nie. Czy tak Jezus Chrystus działa? A my jako chrześcijanie bardzo często właśnie tak działamy. Wiecie, że tak jest? Naprawdę tak. Bo jeśli są konkretne sytuacje w naszym życiu, to jest tyle rozważania na wszystkie strony, tyle najprzeróżniejszych myśli, tyle najprzeróżniejszych dyskusji z innymi, że zanim dojdzie do jego prawdziwego, właściwego postawienia sprawy i wołania do Pana i przyjścia naprawdę z wiarą do Boga, to jest tylko rozważanie, rozważanie i na rozważaniach się kończy. Nie jest tak? Dokładnie tak jest. Zamiast przyjść z wiarą, powiedzieć: Panie, ja naprawdę wierzę, że otrzymam. Wierzę, ale to nie jest takie umysłowe moje wierzę, że wystarczy, że jakaś jeszcze gorsza okoliczność się stała w ciągu ostatnich dni, to wtedy już wierzyłem, Panie, już nie wierzę wcale, ale wierzyłem, dobre chęci miałem. Kochani, okoliczności nie mają na to żadnego wpływu. Wiecie, na wiarę okoliczności nie mogą mieć żadnego wpływu. Żadnego wpływu. Jeśli jest wiara oparta na Słowie Bożym, to okoliczności nie mają to nic do gadania. Taka jest prawda. Dlatego, kochani, my mamy być jak źródło wody żywej. Świeżej, żywej, osolonej. Taka woda przynosi pomoc. Taka woda przynosi rozwiązanie. Wiecie? A nie taka woda, która może pięknie tylko wygląda. Jak jest bardzo dobra okoliczność i jesteśmy zgromadzeni w zborze i ładnie sobie śpiewamy, to wierzycie? Wierzymy! Tak! Idziecie? Idziemy! To nie wtedy jest wiara, kiedy jest wezwanie, zawołanie, apel i jest odpowiedź na apel. Pomożecie! Pomożemy! Jak najbardziej! Wszystko jest dobrze. Wiara to jest coś zupełnie innego. Boże działanie jest niezależne od takich różnych apeli. Jest Boże Słowo, jest fundament, na fundamencie budujemy i mamy. To nie jest tak, że fundament, budować dom, a po co mi fundament? Na drugi dzień, na trzeci dzień już mam gotowy dom. Czy tak to się buduje? Nie. Wiarę się nie buduje na piasku. Musisz mieć fundament głęboko wykopany. Dlatego bierz przykłady, zaczynaj roznosić je wśród ludzi, zaczynaj się chwalić Jezusem Chrystusem, zaczynaj się chwalić Bożymi rozwiązaniami w swoim życiu. A jak to tak w twoim życiu wyszło? A wiesz, tak się udało. I nie mówisz nic o Bogu, że to Bóg ci wszystko dał. Kochani, zacznijmy się chwalić Bogiem. Zacznijmy. Niech z nas wypłynie. Naprawdę musi z nas wypłynąć. My musimy być ludźmi, którzy obfitują w słowa, którzy naprawdę i dla innych ludzi to buzia nam się nie zamyka, jeśli tylko zahaczą o jakieś sprawy. To my zaczynamy mówić. A Bóg jest taki, Bóg jest taki, Bóg jest taki, Bóg jest taki. Nie zastanawiamy się wtedy, żeby człowiekowi udowadniać, czy w ogóle Bóg istnieje. Ty, słuchaj, stary, na pewno istnieje. No nie, no słuchaj, bo takie rzeczy się dzieją. No istnieje, na pewno i udowadnia, że istnieje. Nie musisz udowadniać, że istnieje. Wystarczy, że dasz przykłady, co zrobił w twoim życiu. A ten temat wróci później w bardzo łatwy sposób. Aha, no to już wiadomo, że Bóg istnieje. Nawet się nad tym zastanawiać nie trzeba. Kochani, skupiamy się nad rzeczami, w których szatan nas gdzieś tam w bok, w maliny powiedzie i my tak rozważamy, dyskutujemy o rzeczach niepotrzebnych zupełnie. Zacznijmy mówić ludziom o sednie rzeczy. Żydzi też rozmawiali z Jezusem Chrystusem i dyskusję podejmowali. A to czy tak przestrzegać sabat, czy tak? Czy w sabat jak się uzdrowi, to jest grzech, czy to nie jest grzech? Co Jezus Chrystus robił? Po prostu uzdrawiał. To był ich problem. Powiedział, to co, mam go uzdrowić czy nie? A ponieważ oni powiedzieli, no, nie wiem, czy to trzeba, no, no dobra, to się wstrzymam. Nie. Jezus Chrystus nie dyskutował, nie udowadniał im, tylko czynił wolę Ojca swojego. I my czyńmy wolę Ojca naszego, który jest w niebie. A wolą Ojca naszego, który jest w niebie, jest to, aby cały świat był zbawiony. Aby cały świat miał rozwiązane problemy. Czyńcie, wykonujcie wolę Bożą, wolę Ojca naszego. I niech was Bóg błogosławi, niech was prowadzi w mocy Ducha swojego świętego. Amen.